Drodzy, jak to jest, że okres świąt i tych świąt Bożego Narodzenia niejednokrotnie jest najbardziej takim ponurym czasem dla wielu ludzi? Okazuje się, że ten okres świąt bywa najbardziej smutnym czasem w życiu wielu ludzi, takim czasem depresyjnym, kiedy też w okolicach tych dni zdarza się całe mnóstwo prób samobójczych, kiedy ludzie po prostu odbierają sobie życie, bo czują się samotni, zostawieni samym sobie, nierozumiani, odrzuceni. I dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli do słów Marii, które powszechnie są znane jako Magnifikat, które są modlitwą, pieśnią uwielbienia, które są pięknym wyznaniem, jakie Maria czyni, przepełniona Duchem Świętym, ale również przepełniona refleksją tego, jaki Bóg objawił się w jej życiu oraz jakim Bóg objawiał się na kartach historii Izraela, ponieważ taki jest w swojej naturze, ponieważ taki jest, a jaki jest, więc tak też działa stosownie do swojej natury. Dlatego otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 1, wersety od 46 do 56 i rozważymy dzisiaj tę modlitwę, pieśń, to szczególne wyznanie, jakie Maria poczyniła, kiedy odwiedza Elżbietę i dzieli się z nią radością. Drodzy, nawet jeżeli bylibyśmy dzisiaj smutni albo znudzeni, to jeżeli naprawdę zagłębimy się w Słowo Boże w okresie świąt, bo jest to czas wolny, to powinno mieć na nas podnoszący wpływ, krzepiący wpływ. Tak? O, nie szkodzi. Tak, że po prostu powinniśmy być rzeczywiście podniesieni przez Słowo Boże i przez to, co ono mówi nam w tej kwestii. A więc Ewangelia Łukasza, rozdział 1 i wersety od 46. I rzekła Maria: wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych zamysłów ich serc, strącił władców stronów, a wywyższył poniżonych. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Do tego miejsca. To dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Jezus, mój Zbawiciel, mój i nasz Bóg z nami. I wiecie, jeżeli nie prześlizgniemy się po tych słowach, tylko się w nie zanurzymy, to będziemy szczęśliwi. To nie tylko będą pobudzone nasze emocje, nasza dusza, ale będzie pobudzony, wręcz wzruszony nasz duch, aby powstać i aby wielbić Boga, bo to powinna być właśnie atmosfera tego świątecznego okresu. Tego świątecznego okresu. Uwielbiać tego Boga z nami. I to, co się naprawdę wydarzyło. O, to słowo może również nas w jakiś sposób skonfrontować, że może wyznaję tego Boga, ale nie mam z Nim za bardzo do czynienia i to jest niepokojące. Bo to, o czym dzisiaj będziemy mówili, powinno być również doświadczeniem mojego życia. I jeżeli nie jest, to powinienem zrobić wszystko, aby tak się właśnie stało. Przeczytajmy więc wersety 46 i 47. Rzekła Maria: wielbi duszo moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. I mamy tutaj Marię bardzo pobudzoną. Jej emocje to generalnie radość, euforia, taki stan uniesienia i nie ma w tym nic złego, słuchajcie. Chrześcijanie, Słowo Boże mówi o tym, że pierwszym z owoców lub pierwszą częścią owocu Ducha Świętego jest co? Radość. Radość, która jest wynikiem świadomości tego, kim jestem w Chrystusie i też wynikiem refleksji tego, co On uczynił, czyni i prawdopodobnie czynić będzie w moim życiu. I ona nie tylko jest pobudzona w emocjach, ale tak jak mówiliśmy, zobaczcie, ona również jest rozradowana w duchu. I to oznacza, że jest cała dotknięta tym, to jest trwałe i to sięga aż do istoty jej osoby, do ducha jej. I w tym duchu ona raduje się z powodu tego, jaki okazał się Bóg. Jaki okazał się Bóg. I zwróćcie uwagę, że zaraz potem ona podkreśla, a On jest Zbawicielem moim. Nie chcemy, wiecie, tak przeakcentowywać pewnej kwestii, a mianowicie jako kręgi ewangelikalne często podkreślamy indywidualizm chrześcijaństwa. I to jest bardzo ważne, bo od tego się wszystko zaczyna. Ale chciałbym, żebyśmy uchwycili to, co jest w Słowie Bożym. Żydzi nigdy nie patrzyli na siebie jako jednostkę. Ale kiedy mówili o historii zbawienia, to mówili o historii zbawienia kogo? Nie Józefa, nie Abrahama, Izraela, ludu Bożego. Dlatego Bóg w pewnym momencie mówi, a ty jesteś Jakub, Izrael, prawda? I naród. Nie tylko, że ponieważ tam później jest tylu tych potomków, ale również właśnie dlatego naród się liczy. Oblubienica się liczy, Kościół się liczy i ja wtedy będący jego częścią. Tak? Taka jest właśnie biblijna perspektywa. I ona mówi, duch mój rozradował się w Bogu, który jest moim Zbawicielem. Co to był za tytuł? W Starym Testamencie on odnosił się do kogoś, kto ratuje mnie od zła i nieszczęścia doczesnego. I oczywiście na kartach Starego Testamentu jest to Bóg. Bóg Biblii. On jest Zbawicielem, ale to słowo jest bardzo oszczędnie na kartach całego Pisma Świętego rozdawane. Bardzo oszczędnie i występuje w niewielkiej tak naprawdę ilości. Jako Zbawca objawił się Bóg, gdy wyprowadził Izraela z niewoli, gdy prowadził ich przez 40 lat, potem gdy weszli w okresie sędziów, gdy ratował ich od nieprzyjaciół i w okresie królów, kiedy również prowadził ich w wojnach i w tej całej sytuacji, której doświadczyli jako kraj, jako królestwo. Bóg objawił się jako Zbawca. Jednak z biegiem czasu prorocy zaczęli dostrzegać, że ten Zbawca potrzebny jest jeszcze gdzieś indziej. W sferze tej właśnie osobistej, czy może w tej sferze wyjątkowej, jaką jest grzech człowieka. Że tak jak człowiek potrzebuje być ratowany od nieszczęścia w codziennym życiu, to potrzebuje Zbawcy, aby być ratowanym od grzechu i od jego skutków. A więc na kartach Starego Testamentu Bóg jest Zbawicielem, który ratuje człowieka zarówno od zła i nieszczęścia doczesnego, jak i od mocy grzechu. I to było przypisane do Zbawcy. Prawda, że potrzebujemy takiego Zbawiciela? Przydałby się? Jest. Dzisiaj jeszcze o nim więcej powiemy. I zwróćcie uwagę, co jest też powodem radości Marii. Ona mówi, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej, a nawet moglibyśmy powiedzieć służki swojej. I co się zawiera w tych słowach? Maria jest dotknięta, że ten Zbawiciel, który ratuje naród, zwrócił uwagę na nią. I czemu ona się tak dziwi? No może dlatego, że jest bardzo młoda, może mieć kilkanaście lat w czasie, kiedy poczęła. Dziewczyny wychodziły w Izraelu za mąż w wieku 13 lat, może mieć 14-15 lat w tym czasie. Kto zwróciłby uwagę na taką młodą dziewczynę, jeszcze taki Zbawiciel? A poza tym, z tego, co tutaj mówi Maria, uniżoność to jest piękne oczywiście słowo, które sugeruje pewnego rodzaju cnotę moralną, ale faktycznie oznacza stan społeczny i mówi o sobie skrajnie ubogiej. Jak to jest, że taki Bóg, taki Zbawiciel zwrócił uwagę na mnie? Skoro inni na mnie nie zwracają uwagę. I to też pokazuje, że Maria była, i rzeczywiście wiemy to ze Słowa Bożego, Maria była osobą biedną. Widzimy to po ofiarach, jakie składają z Józefem, gdy przychodzą do świątyni. To jest ta najtańsza, można powiedzieć, najmniejsza ofiara, która jest przeznaczona dla ludzi ubogich. I tacy ludzie, no cóż, no, to była masa. Liczyli się ci wielcy, a na takich rzeczywiście nikt nie zwraca uwagi. Maria jest dotknięta, a on na mnie zwrócił uwagę. On na mnie wejrzał, spojrzał na mnie. Pomimo tego, jaki stan reprezentuje. Jednak co również ważne, ta biedna dziewczyna nazywa siebie służką Pana, służebnicą. Wiecie, jest tyle powodów, dla których człowiek mówi, służyć Bogu? No cóż to za jakiś slogan jeszcze na dodatek, takie w ogóle niewspółczesne, służyć Bogu. A już na pewno można by powiedzieć, biedne środowisko, gdzie tam ktoś by myślał o służeniu Bogu, tam jest dysfunkcja, tam są problemy. Ale zobaczcie, ta dziewczyna pomimo swojego ubóstwa, swojej biedy, ona szczyci się tym, że ona służy Bogu. Służy Bogu. I rozumiem, że ma tutaj na myśli co? To, że po prostu jest wierna Jego przykazaniom i pomimo tego stanu, w którym się znajduje, pomimo tego całej swojej biedy, mogę powiedzieć, ja nie mam czasu na to, ja muszę zmienić swój społeczny stan, podnieść komfort swojego życia. Ona mówi, a ja jestem służebnicą Pana. I to rzeczywiście wiele nam mówi o Marii i tym, co ona podkreśla w tym czasie szczególnej radości. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Mówi dalej Maria w tej radości, w tym szczególnym wyznaniu. Maria cieszy się, ponieważ wszystkie pokolenia, które nastaną po niej, będą uważały ją za błogosławioną. Za uosobienie osoby błogosławionej. Czy aby Maria nie przesadza? Zobaczmy, co mówi dalej. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. Doprawdy jest błogosławiony ten, w którego życiu ten Zbawiciel czyni wielkie rzeczy. I który w ten sposób może doświadczyć na samym sobie całej świętości Boga. Bo Bóg, kiedy przychodzi, coś czyni w naszym życiu. Zostawia po sobie trwały ślad, po swojej obecności. Tak jak czasami, gdy ktoś przychodzi do naszego domu, jest, wiecie, pięknie zapachniony, wychodzi i mówisz, o, prawda, zostało coś po tej wizycie. A więc wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. Wielkie rzeczy to wszelka Boża pomoc przekraczająca ludzkie możliwości. I Maria mówi, ja takich rzeczy doświadczyłam wiele i teraz, kiedy o tym myślę, no to po prostu przepełnia mnie to radością. Drodzy, będzie nabożeństwo sylwestrowe i wieczór świadectw. Czy mamy gotowe świadectwo na 31 grudnia na godzinę 18? Bo wiecie, kiedy opowiadamy o tym, jak wielkie rzeczy Bóg uczynił w naszym życiu, to ma takie zaraźliwe działanie. Nagle innym się przypomina, ojejku, Bóg rzeczywiście wielkie rzeczy również uczynił w moim życiu. Jestem przekonany, że nie wolno nam takich rzeczy zachowywać tylko dla siebie. O nich trzeba mówić, biorąc przykład z Marii. Kilka dni wcześniej był u Marii anioł Gabriel, który ogłosił jej Bożą wolę, ponieważ Maria zgodziła się, w tym momencie poczęła z Ducha Świętego Mesjasza. I czy jest to na miarę wielkich rzeczy? Jak myślicie? Na miarę wielkich rzeczy, które czyni Wszechmogący Bóg? Myślę, że tak, ponieważ nigdy wcześniej się nie wydarzyło i już się nie wydarzy. To jest absolutnie wyjątkowe. Tak jak każde Boże dzieło w ludzkim życiu w odpowiedzi na naszą modlitwę. Wielka rzecz. Wielka rzecz, że Bóg wchodzi w naszą codzienność. Nie tylko wchodzi, On po prostu jest tam obecny cały czas, o czym za chwilę powiemy. I On czyni wielkie rzeczy na miarę swoich możliwości, na miarę swojej osoby. Nie może inaczej. I myślę, że nie chce. Gdybyś to ty nosiła w sobie Mesjasza, pozwolę sobie na taką konfrontację, namaszczonego króla, przychodzącego od Boga, który ostatecznie rozprawi się z grzechem swojego ludu, który jest odpowiedzią na modlitwy milionów, nie czułabyś się wyjątkowo? Wyróżniona? Nie tylko ona taką się czuła, ale rzeczywiście taką była. Wielką rzeczą z pewnością dla Marii było również to. Słuchajcie, chwała Bogu za mądrych rodziców. Oni umówili się co do mnie do Józefa. Dobrego męża mi wybrali. Biblia nazywa go, iż był człowiekiem prawym. A potem pokaże, że był niezwykle opiekuńczy i odpowiedzialny. Dostał trudne zadanie. Dzisiaj wszyscy kierują oczy na Marię, ale powinniśmy to sfokusować trochę głębiej, ponieważ za nią stoi ten, który zapewniał support, który wziął rodzinę w noc niebezpieczeństwa i poprowadził przez pustynię do Egiptu. I tam troszczył się o to, by zorganizować wszystko, aby było po prostu za co żyć. Potem tę rodzinę sprowadził z powrotem i również zabiegał o to, żeby zabezpieczyć jej cały byt. I właściwie niewiele czytamy o Józefie poza tym, że podjął trudne, ale właściwe decyzje i to skutkowało tym, że to była normalna rodzina. Przyjął Boże powołanie dla swojego życia i po prostu je wypełnił. Bez wielkich słów. I są już posłowie. Skończy się okres zaręczynowy, a za chwilę będzie wesele. To nie jest wielka rzecz, to jest wielka rzecz, ponieważ dzisiaj jak patrzymy na instytucję małżeństwa, ona przeżywa kryzys. I wielką rzeczą jest, kiedy Bóg stawia na naszej drodze tę właściwą osobę, my to rozpoznajemy i się łączymy. Prawda? I z kolei smutną rzeczą jest, kiedy okazuje się, że niestety, ale nic z tego nie będzie. I dochodzi do rozwodu. Wielka rzecz. I w życiu Marii pewnie było wiele, bo ona mówi, wielkie rzeczy uczynił mi Bóg. Nie wielką jedną, wielkie rzeczy. No, zachęcam, abyśmy teraz po prostu w tym czasie pomyśleli sobie, co wielkiego Bóg uczynił dla mnie w tym roku. Co wielkiego uczynił. Macie takie świadectwa? To był Boży palec. To był Bóg. To jest Jego format. To jest On w swoim działaniu. Zachęcam, byśmy przypomnieli sobie to i żeby to również było treścią naszych rozmów przy wigilijnym stole i po prostu w okresie świąt. A pamiętasz, mamo? Opowiadałaś mi też i o tym. A pamiętasz, co mówił dziadek? Cofnijmy się do tyłu. Zobaczmy, jak rozwijała się historia zbawienia w naszych rodzinach. A może przypomnijmy sobie historię z naszego zboru, ze zborów, z których pochodzimy. A potem po prostu udajmy się w wycieczkę w Pismo Święte i zobaczmy, że po prostu Bóg jest taki sam. Wszechmocny Bóg jest zarazem świętym Bogiem. To, co czyni, jest dobre, czyste w swoich fundamentach, założeniach, podstawach. To jest Jego natura. Taka jest Jego natura. I dlatego ten, kto prosi o Boże działanie, może się czuć jak? Bezpiecznie. I może się czuć wyróżniony. Powinniśmy oczekiwać właśnie takiego Bożego działania. I zobaczcie, werset 50 mówi tak. A miłosierdzie Jego z pokolenie w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. I dzisiaj chciałbym powiedzieć, drodzy, miłosierdzie Boga nie jest dla wszystkich ludzi. Może to niektórych dotknie, ale Słowo Boże mówi, i tutaj ten fragment mówi o Izraelu. A potem Słowo Boże mówi o tych, którzy uwierzą w imię Jego. I tak w Chrystusie jest miłość dla tych, którzy uwierzą. Ale poza Chrystusem jest co? Sąd. Czy możesz się czuć wyróżniony, jeżeli Ewangelia dotknęła twojego serca i naprawdę je przemieniła? Tak! Ponieważ znalazłeś się w Chrystusie. W tej rzeczywistości łaski, a nie sądu. Możesz się czuć wyróżniony. I właśnie w tym miejscu podkreślone jest słowo bojący się Boga. Ha, 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 ha. Więc jednak Bóg tak naprawdę terroryzuje ludzi. Nie. Bojący się Boga to był termin bardzo piękny. I jest pięknym terminem. To są ludzie, którzy są prawdziwie pobożni, uwzględnili Boga w swoim codziennym życiu i dlatego nie od szabatu do szabatu, tylko w każdy dzień przykazania Jego przestrzegają, traktując je poważnie i Boga traktując na pierwszym miejscu. To są prawdziwie ludzie oddani Bogu, wierni Jemu po prostu w codziennym życiu. To są ci, którzy się Go boją. Ale nie, oni nie są sparaliżowani strachem, oni są przepełnieni czcią dla Niego. Czcią. I tak właśnie określono ludzi tym jednym słowem. Bojący się Boga, a więc bojaźliwi, mający tę cześć dla Niego. Maria poczyniła więc obserwację, że Bóg był dla niej taki, jaki był na przestrzeni pokoleń. On jest z pokolenia w pokolenie taki sam. Ale dla kogo? Dla tych, którzy się Go boją. Dla swojego ludu. Dla swoich dzieci. Dla swoich dzieci. I dalej czytamy, okazał moc ramieniem swoim. Tutaj będzie całe mnóstwo różnego rodzaju skojarzeń. To jest określenie militarne. Dobrze mieć Zbawiciela, który ma za sobą armię. Okazał moc ramieniem swoim. To jest określenie, które mówi o wszechmocy Boga zaangażowanej w ludzkie problemy. I odwołuje nas natychmiast do wyjścia Izraela z Egiptu. Co tam jest powiedziane? Że kiedy z Egiptu wychodziły wszystkie zastępy Izraela, jeden po drugim, jak wychodziły? Pod wyciągniętym ramieniem Pańskim. A więc jest to moc i protekcja Boża. Wyszły, ponieważ Boże ramię wyciągnęło się nad tą sytuacją. I to ono, sam Bóg, wyprowadził ich z niewoli. I Maria jest szczęśliwa czemu? Ponieważ ona czuje się chroniona przez to mocne ramię. A my? Ona dostrzega, że to samo ramię chroni dzisiaj ją. No bo jeżeli nosi w sobie Mesjasza, to może być inaczej? To ona się przekona, że to nie oznacza braku problemów. Będą musieli uciekać. Na ich życie będzie nastawał wróg. Ale to ramię będzie ich chroniło. Dalej, słuchajcie, rozproszył pysznych zamysłów ich serc. I to znowu jest militarne określenie przedstawiające zwycięską armię, która z impetem wpada w szeregi przeciwnika, powodując ich rozproszenie. I mowa jest o pysznych, czyli o ludziach, którzy z powodu swojego statusu społecznego mówią, mi wszystko wolno, A więc rozproszył pysznych zamysłów ich serc. I tutaj chciałbym, żebyśmy podali przykład biblijny. Czy coś wam się kojarzy w związku z takim słowem? Gdzie Bóg unicestwił plan pysznego człowieka i chwała Bogu, że to zrobił, bo Mesjasz by się nie urodził. Księga Estery, pamiętamy? Niezwykła historia i oczywiście zachęcam do lektury, to jest piękna historia, no niekoniecznie z tymi świętami związana, ale zupełnie, można by powiedzieć, nie szkodzi, żebyśmy ją przeczytali. I chciałbym ją przypomnieć tylko teraz na potrzeby tego kazania. Co to znaczy, że Bóg rozprasza pysznych w zamysłach ich serc, czy po prostu prosto rozprasza szeregi pysznych, którzy coś uknuli, zatwierdzili i oto to będzie realizowane. Zwróćcie uwagę, jaka była historia z Esterą, z dziewczyną, która została królową, z Hananem, który z powodu osobistej, mocnej nienawiści do Izraela, która była zbudowana na czym? Ano na tej wojnie z Amalekitami, gdzie Bóg nakazał Saulowi wytracić Amalekitów jako naród, który stanął im na drodze, gdy wyszli z Egiptu. No i niestety Saul w swojej takiej dobroci nie wykonał tego rozkazu i darował życie królowi Amalekitów, Agagowi, co doprowadziło do furii Samuela. On mówi, czy Bóg ci nie kazał tego zrobić? I może to nie jest taka scena, o której dobrze jest mówić przy okazji urodzin, ale w tej gorliwości swojej posiekał tego króla na kawałki. Prorok Samuel. I Hanan miał powody, by nienawidzić Żydów. I korzystając ze swojej pozycji, uknął plan zagłady, Holokaustu, prawda, w Persji, za króla Xerxesa. Ale Bóg wkroczył w tę sytuację. I szubienicę, 23-metrową szubienicę, którą Hanan przygotował dla Mordochaja, tak naprawdę okazało się, że przygotowana dla siebie, bo na niej zawisł oraz wszyscy ci, którzy byli przygotowani, zginęli, aby wprawić w działanie plan zagłady Żydów w niewoli perskiej. Rozprasza pysznych zamysłów ich serc i to było świadectwem Marii, do którego ona również dotarła. Czemu tak ważnym? Bo dzisiaj nie stałaby z tym dziecięciem w swoim łonie i by nie oddawała Bogu chwały, bo by jej nie było. I nie byłoby Mesjasza. A jednak Bóg ma plan. Potem czytamy, strącił władców stronów, a wywyższył poniżonych. I to bardzo łatwo przychodzi nam na myśl historia Saula i Dawida. Człowieka, którego Bóg wyniósł na tron jako pierwszego. I człowieka, który z powodu braku konsekwencji i posłuszeństwa Bogu został przez Boga z tego tronu zdjęty. A w to miejsce Bóg osadził kogo? Człowieka według swojego serca. Chłopaka, od owiec, pastucha. Nawet ojciec go nie typował na kandydata. Ale Bóg wziął go stamtąd. I w końcu łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. I też szukałem historii na kartach Starego Testamentu. Chciałbym was zachęcić, żebyśmy podobną rzecz, powiedziałbym taką zabawę, zrobili w domu. Taką grę strategiczną. Szukajmy sobie przykładów w Biblii, gdzie Bóg rozproszył pysznych zamysłów ich serc. Szukajmy, gdzie strącił władców stronów, a wywyższył poniżonych. Szukajmy, gdzie łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Poszukajmy również może w tej bliższej historii naszej. I jest taka historia w Księdze Królewskiej, w drugiej Księdze Królewskiej, w 7 rozdziale, nie wiem czy pamiętacie, za króla Elizeusza, Aramejczycy pod wodzą króla Ben-Hadada oblegli Samarię. No i na czym polega oblężenie? My sobie tutaj poczekamy, aż wam się skończą zapasy, a jak wam się skończą zapasy, to i tak nas tam wpuścicie. Więc oni się rozsiedli, wrócili rozsiadł dookoła Samarii. No i doszło do takiej biedy, że ludzie jedli odchody gołębie, a nawet matki zjadały swoje dzieci. Taki jest opis właśnie II Królewskiej w 7 rozdziale. I w tej sytuacji prorok Elizeusz mówi tak, a jutro mówię wam, że mąka i jęczmień będą za grosze. Bo Bóg mu to objawił. Ale adiutant króla mówi, nie ma takiej opcji. To się nie stanie. I Elizeusz mówi, to się stanie, ale ty tego nie doświadczysz. I rzeczywiście następnego dnia Bóg, czytamy, bo żaden nieprzyjaciel sprawił takie zamieszanie w obozie najeźdźcy, że oni opuścili ten obóz. I w drodze powrotnej zostawiając, cała droga była zasłana uzbrojeniem, nie wiem, rzeczami armii najeźdźczej. I oczywiście pewni ludzie przyciśnięci głodem weszli w ten obóz, no i zobaczyli, że tam nikogo nie ma. Donieśli królowi. Król ogłosił ludziom w dużym skrócie. Otworzono bramy. Lud ruszył po to darmowe jedzenie. No ale adiutant co? Nie wziął tego jedzenia do ust, bo został stratowany akurat tego dnia, był odpowiedzialny za bramę. I został po prostu stratowany przez ten tłum. Łaknących nasycił dobrami, bogacz odprawił z niczym. Maria przypomina sobie te wszystkie rzeczy i mówi, jacie, jaki Bóg jest niesamowity, to jego wyciągnięte ramię jest charakterystyczne dla historii jego ludu i on w tej swojej miłości działa w historii Izraela. I to właśnie puentuje w ostatnich słowach. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie. Jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama, potomstwa jego na wieki. Czyli co? Bóg nie zapomina o swoich zobowiązaniach. My zapominamy czasami. Zgodzicie się? Ale Bóg nie zapomina. Pamięta o przymierzu z Abrahamem, a my powiemy, pamięta o Golgocie. Pamięta o grobie, pustym grobie. Pamięta o nowym przymierzu w Jezusie Chrystusie. No tak, Maria nosi w sobie Mesjasza, któremu z mężem nadadzą imię, jakie wskazał anioł, czyli Jeszua. Dlaczego takie imię? On zbawi lud swój od grzechów jego. Ludzie nazwą go po swojemu, Emanuel, co się wykłada Bóg z nami. A więc ten Bóg, o którym mówi Maria i którego dostrzega na kartach historii Izraela, ten Bóg teraz jest z nami pośród nas. No kochani, czy to coś zmienia w naszym życiu? Takiego Boga wzywamy w naszych modlitwach i takiego działania oczekujemy, a przynajmniej powinniśmy oczekiwać. I widząc rezultaty tego, no to czy człowiek nie może się zacząć uśmiechać, jego emocje nie powstają, a potem też w duchu nie jest poruszony. Ja jestem poruszony. Kiedy zrobimy sobie taką wycieczkę przez Biblię, zachęcam, przeczytajmy historię Estery. Piękna historia. Jak Bóg działa. To czy nasze myślenie nie zaczyna przepełniać wiara? Nadzieja. Rzeczywiście. Mogę oczekiwać i powinienem oczekiwać takiego działania w moim życiu, ponieważ co? Ponieważ Jezus jest Emanuelem, tym Bogiem z nami. Ten Bóg jest ze mną. I to jest cudowne. Drogi bracie, siostro, jak się czujesz ty, który nosisz w sobie Jezusa? Słowo Boże mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czy to coś zmienia? A jak się czujemy my, którzy wiernie kierujemy się Słowem Bożym w swoim życiu, a jest powiedziane co w Jana w którym rozdziale? No w 14, werset 23. Jeśli kto mnie miłuje, Jezus mówi, słowa mojego przestrzegać będzie, ojciec mój umiłuje go, do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. O! To nie tylko ten Jezus jest ze mną, ale nawet Bóg Ojciec jest ze mną. zamieszkuje. A jeszcze Paweł dodaje niesamowitą rzecz. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? No to już mamy całą Trójcę. I czy to coś zmienia w naszym życiu? A jeżeli nadal jesteś, wiesz, taki znużony tą myślą, to po prostu zastanów się, co to znaczy. Bo to jest absolutnie niezwykła, fenomenalna rzecz, która była ukryta przed światem duchowym i objawiona dopiero w Jezusie Chrystusie. Ten właśnie Boży plan. Bóg w nas. A my z Bogiem połączeni. Tak jak Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami, to trwa we mnie, ja w nim, ten wydaje wielowoc. To połączenie. Drogi bracie i siostro, tak jesteśmy wybrańcami. Tak powinniśmy czuć się w ten sposób, bo jesteśmy naprawdę błogosławieni. To jest wyjątkowe. I powinniśmy oddać Bogu za to chwałę. Bo ten Immanuel, Bóg z nami, jest również z nami. Ten Bóg mocny jest mocny w moim życiu. Więc oddajmy Mu dzisiaj chwałę. Stańmy, powiedziałbym, obok Marii i wznieśmy radosne uwielbienie. Dlatego, że ten Bóg, Zbawiciel, w osobie Jezusa Chrystusa wyciąga swoją rękę nad naszym życiem i mówi: błogosławię Cię, moja córko, mój synu. Ale chcę jeszcze powiedzieć do tych, którzy nie czują się ludem Bożym. Możesz i powinieneś, jeżeli jesteś tylko zachęcony, zwrócić się do Jezusa i zawierzyć Mu swoje życie. Jutro będziemy mówili o tym, tylko nie mówcie nikomu, jakie prezenty możemy podarować Jezusowi. Może moglibyśmy przynieść Mu miłe jarzmo. Prawda? A ja zachęcam Cię, jeżeli nie znasz jeszcze tego, o czym mówię, pozwól i zaufaj Jezusowi, by On nałożył na Ciebie swoje jarzmo. On powiedział, ono jest miłe, lekkie i Jezus poprowadzi Cię właściwą drogą i stanie się to kontynuacją drogi, o której czytasz w Piśmie Świętym. Drogi przyjacielu, a wiem, że wśród nas są osoby, które są jakby na granicy, na krawędzi. Już cieszą się tym blaskiem tego życia nowego, ale jeszcze gdzieś jest ta decyzja, by zrobić krok do przodu. Zachęcam Cię, aby te święta były czasem refleksji. Abyś nie tylko, że zrobił krok do przodu, byś wskoczył w tę rzeczywistość i cieszył się nią w całej pełni. Ratuj się z tego grzesznego pokolenia, jak mówi Słowo Boże. Wejdź w przestrzeń łaski, stań się częścią Bożego ludu, Kościoła, oblubienicy. Drodzy bracia i siostry, Jezus, mój Zbawiciel, Bóg z nami, to jest wielka sprawa. Oddajmy Mu chwałę. Zapraszam.